Poranek Wnet, godzina 9:21. Zdaje się, że era wodnika zapowiadana w tej piosence nigdy nie nastąpiła. Może to i lepiej, więc wracamy do rzeczywistości. W studiu kolejni goście. Jest nasz korespondent na Ukrainie, Paweł Bobołowicz, tym razem w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I jest z nami gość z Ukrainy, ojciec Sierhij Dmitrijew, kapelan wojskowy, prezes Eleos Ukrainy. To jest taki trochę ukraiński odpowiednik Caritasu i duchowny o ciekawej historii, również duchowej. Witamy serdecznie.
Witam.
Paweł Bobowicz tutaj będzie nam pomagał, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To może najpierw poprosimy kilka słów o historii. Kim ojciec jest?
Kim jest? Jestem duchownym. Jestem ksiądzem prawosławnego kościoła nowego, jaki ma nazwę teraz Prawosławna Cerkwa Ukrainy. No i to wszystko, co można powiedzieć o siebie.
Ale ten kościół, ponieważ ta prawosławna cerkiew Ukrainy powstała niedawno, to skąd ojciec do niej przyszedł?
W ogóle jestem duchownym, w tym roku będzie 23 lata. I 18 lat z tej mojego duchownego szlachu to patriarchat moskowski. Mieszkałem w Chersonie na parafii świętej Barbary i w czasie agresji Rosyjskiej Federacji na Krymie i wojny na Donbasie razem z parafianami, maże 2000 osób, ludzi, i sam przyszedł do ukraińskiej cerkwi kijowskiej.
Jak ojciec ocenia to powstanie tej niezależnej ukraińskiej cerkwi kijowskiej? Czy to jest jakiś przełom religijny, duchowy na Ukrainie?
No to można powiedzieć tak. Czy chcieliby w Polsce, żeby kościół katolicki był nie polski, a tylko na przykład rosyjski, czy może być tam białoruski, i wszyscy biskupy, wszyscy duchowni przeznaczali się z innego państwa, a jeszcze to państwo przeciw was walczy?
A z jakim przyjęciem wśród wiernych, takich szeregowych wiernych gdzieś tam w lokalnych parafiach spotkało się to powstanie tej nowej struktury kościelnej?
W ogóle u nas nawet jest taki żart, że jestem ateistem, ale ateistem tej nowej cerkwi. Wszyscy wyznania inne nawet podtrzymali,
wsparli
to nowy ten kościół. I dla nas jest dwie możliwości. Jeszcze zrobić taki nowy kościół z europejskim wektorem. Kiedy mówię europejski wektor, to taki, żeby kościół to był taki otwarty. Dla ludzi, którzy nas teraz słuchają, to mogą sobie wspomnieć kościół katolicki podczas Solidarności. Jest bardzo podobna sytuacja. Żeby księdze byli prawosławni, otwarty, żeby nie byli takie zakapiory, takie mnichy z brodami, a byli taki dobry dla ludzi, robili sprawy charytatywne, żeby kościół był otwarty non-stop, żeby tam nie było takiego feudalizmu, który jest w prawosławnej cerkwi w Rosji. Chcemy od tego odejść i być takim kościołem odkrytym dla ludzi.
A skąd umiejętność mówienia po polsku ojca?
No troszkę moja mama mówi po polsku. I dziadek mój jest z Polski, ale moja Polska jest nie taka dobra, dlatego tu siedzi taki mój przyjaciel Paweł Bobołowicz.
Ale jestem bezrobotny, przecież ojciec bardzo dobrze mówi.
Tłumaczyć, ale tak jak ja przyjadę do Polski za 3 dni, 4 dni, troszkę tak dalej.
Ale to znaczy, że są polskie korzenie, tak? Częściowo?
Tak, mam kartę Polaka, nawet mam stały pobyt, ale do Polski no nie tak często bywam, bo mam kupę pracy w Ukrainie, a mam bardzo dużo projektów samo z Polską i z kościołem katolickim w Polsce, i także wiele projektów, które robimy w Ukrainie, to idee bierzemy od polskiego kościoła. Wszystko, co dobrego zrobiłem w Ukrainie, to patrzył tutaj.
Zacznijmy teraz może od tego, że obaj nasi goście są w Polsce w związku z pewnym ważnym wydarzeniem, które wczoraj miało miejsce w Sejmie.
To niezwykłe wydarzenie, bo wczoraj w Sejmie została otwarta wystawa Amina Life, poświęcona Aminie Okujewej, czeczeńskiej, ukraińskiej bojowniczce wojskowej, która walczyła zarówno w czasie II wojny w Czeczenii, ale też walczyła na Majdanie, a później na wschodzie Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji. Amina Okujewa to też lekarka, działaczka społeczna, zamordowana w zamachu w 2017 roku pod Kijowem. Amina Okujewa jest takim symbolem na Ukrainie walki przeciwko rosyjskiej agresji. No i to, co wiąże i dlaczego akurat w polskim Sejmie jest ta wystawa, no oprócz tego, że to jest piąty rok rosyjskiej agresji, Polska przecież wspomina i cały czas pokazuje światu, co się dzieje na Ukrainie, to też bardzo interesujący aspekt, na który zwróciła uwagę dziennikarka Bianka Zalewska. Amina Okujewa ma polskie korzenie. Jej mama Iryna Kamińska z rodu Kamińskich, Terleckich, wprost do tego nawiązuje. To polska rodzina spod Płoskirowa, zesłana w latach 30. na Syberię, później trafiła do Czeczenii, a stąd też te czeczeńskie korzenie Aminy Okujewej, która walczyła przeciwko Putinowi. Poczucie, wielkie poczucie wolności, jak mama Aminy o tym zawsze mówi, podkreśla, to poczucie wolności Aminy to właśnie związane z polskimi korzeniami, z czeczeńskimi korzeniami i tym duchem wolności, który też panuje na Ukrainie. Zresztą no, nieprzypadkowo oczywiście też jest ojciec Sergiej, bo ojciec Sergiej był takim, czy jest osobą, która bardzo wspiera i inicjuje upamiętnienia ukraińskich wojskowych, którzy walczą przeciwko agresji. No przede wszystkim też te osoby, które zaginęły w czasie tej agresji. Przecież to jest ponad 11 tysięcy ofiar w Kijowie, w soborze, na ścianach Soboru Michajłowskiego, w których pełnił posługę ojciec Sergiej. Jest taka ściana pamięci z portretami, którzy tam, tych osób, które zginęły, tam też będzie portret Aminy Okujewej. No i ta wystawa niesamowitych fotografii pokazujących Aminę jako kobietę, jako bojowniczkę, ale też po prostu taki, jako bardzo silną osobę znalazła się w polskim Sejmie. Wczoraj wystawę otwierał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Nie było wielu polityków różnych opcji, działaczy społecznych. To wielkie wydarzenie. W Sejmie wystawy oczywiście mogą oglądać ci, którzy mogą wejść do Sejmu, ale już możemy zapowiedzieć, że Wspólnota Polska włączy się właściwie włączyła w ten proces organizacji tej wystawy i od maja wystawa będzie dostępna na krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Będzie można ją obejrzeć bezpośrednio na ulicy, bez żadnych ograniczeń. Zresztą ta wystawa ma też trafić do wielu innych miast. Wczoraj na ten temat toczyły się rozmowy. To niezwykłe, że możemy zobaczyć, że w tej wojnie na wschodzie Ukrainy przecież walczą osoby z polskimi korzeniami, które w pamięci mają właśnie nasze poczucie wolności i traktują to jako wspólną walkę o wolność.
I ja może powiem, że niezwykle taka wzruszająca, poruszająca rozmowa z panią Iryną Kamińską, właśnie matką Aniny Okujewej, będzie wyemitowana w najbliższym programie wschodnim w sobotę po godzinie 10. Zwracam się teraz do ojca Sierhija. Czy ojciec znał tą osobę?
My, jak сказать, znali jednego i my встречались się na różnych zachodach.
Znaliśmy się jedno z drugim i spotykaliśmy się na różnych, w różnych momentach, w różnych spotkaniach, w różnych działaniach.
My zdarowaliśmy się, witaliśmy.
Zawsze się pozdrawialiśmy, witaliśmy się.
No, tak blisko my nie byli znakomi, my po prostu znali drug po drugu.
Nie byliśmy bardzo bliskimi znajomymi, ale znaliśmy się.
Wiem, że ojciec zajmuje się pomocą dla Tatarów krymskich, którzy teraz są jedną z ofiar tej wojny.
No, чтобы понимать, что такое сейчас крымские татары, это очень маленький народ, 350 тысяч.
Чтобы зрозуметь, кем сау тарас татары крымцы, то треба зрозуметь, что это очень малый народ, тарас 350 тысяч.
Только после 89 года они стали возвращаться в Крым, потому что в 44 году они были все депортированы из своих домов. Все.
Dopiero po 89 roku mogli wracać do swoich domów, bo po 44 roku, czy właściwie w 44 roku wszyscy zostali deportowani ze swoich domów z Krymu, wszyscy zostali zesłani.
Память депортации до сих пор живет в их историях, в песнях. Они все помнят, как их насильно выселяли.
Память о депортации до той поры живет в их истории, в их песнях. До той поры попросту помнят, как выглядел этот процесс выселения.
И в 2014 году они снова в оккупации, и снова их преследуют, и власть оккупационная делает все, чтобы они уехали из Крыма.
От 2014 года снова są w sytuacji okupacji, znowu są w sytuacji, w której są prześladowani, a władze okupacyjne Krymu robią wszystko, żeby oni wyjechali z Krymu.
Что значит жить в оккупации? Это значит в оккупационном Крыму, где европейское общество, ну, государство сделали, ну, под санкциями находится Крым.
Что то значит мешкать на, под санкциями? В оккупованном Крыме, то значит, что трzeba мешкать на терене, который с объяты санкциями через европейское społeczeństwo, что там są cały czas też санкции.
Вы, банковская система не работает.
Система банковая не працует.
Не работает правильная медицина, вы не можете выехать за границу.
Не працует нормальный система медицины, не можно выехать за границу.
Ну и так далее. Можно перечислять то, чего нет в обычном государстве, есть в обычном государстве, нет в, там, где есть санкции.
И можно, очевидно, далее еще оповедать о том, чего там нема, что есть в каждом нормальном, звичайном państwie, а чего там нема, потому что там санкции.
Благодаря прекрасной организации католического священника Мэтта Капузевича в Люблине, мы уже... пятый раз вывозим детей из оккупированного Крыма в Польшу.
Dzięki wspaniałej organizacji katolickiego księdza w Lublinie, księdza Mieczysława Puzewicza, piąty raz mamy możliwość przywozić dzieci z okupowanego Krymu do Polski.
Podrostkom 20-21 год, no w moment okupacji im było 15-14 lat.
Teraz tym nastolatkom, oni mają 20-21 lat, ale w momencie, kiedy Krym zaczął być okupowany, mieli 14-15 lat.
Mnogi z nich wyjechali z Krymu pierwszy raz. Oni nie byli даже na materiku prosto.
Bardzo często te osoby dopiero teraz, właśnie dzięki tym wyjazdom organizowanym z księdzem Puzewiczem, mają szansę wyjechać pierwszy raz z Krymu. Oni nawet nie wyjeżdżali z Krymu na tą część Ukrainy, właściwą część Ukrainy.
I оказаться в европейской стране, увидеть Польшу для них, ну, просто шок, как люди живут.
Для них возможность zobaczyć kraj europejski, zobaczyć Polskę, zobaczyć, jak ludzie żyją, to po prostu jest szok.
И родители очень боялись, что везет православный священник к католическому священнику, что там будет. Родители боялись, а потом звонили и благодарили, говорит, мы очень благодарны за детей, мы польскому народу благодарны, нас так принимали. Поляки, оказывается, гостеприимные люди.
Люди się bali, rodzice się bali, że oto prawosławny kapłan wiezie ich dzieci muzułmańskie, wiezie do kapłana katolickiego, ale teraz ci ludzie dzwonią, dziękują za tą gościnę, którą mogli otrzymać w Polsce.
Właśnie chciałem się o to zapytać, jak tutaj wyglądają te kontakty prawosławno czy też chrześcijańsko-muzułmańskie w tym świecie ukraińskim, no bo wiemy z Europy, że to nie zawsze jest łatwe.
Для нас мусульмане, в основном это крымские татары, это этничные мусульмане нашего панства.
Trzeba zrozumieć, że muzułmanie na Ukrainie, przede wszystkim Tatarzy krymscy, to są po prostu etniczni muzułmanie w naszym państwie.
I można mnogo wspominać historii, kiedy my tam drug drugom konfliktowali, no na samym деле очень много historii, kiedy my drug drugu pomagali, drużyli.
Moglibyśmy wspominać wiele historii, kiedy było między nami wiele konfliktów, ale jest też wiele historii momentów, kiedy po prostu wzajemnie między nami była przyjaźń.
Во время оккупации Крыма украинские церкви закрывались, священников зеленые человечки выгоняли наших священников.
В часе оккупации Крыма церкви zostały zamknięte. Так званые зеленые люди, то неформальные структуры войсковые России, выгоняли попросту капланов с церкви.
Так вот, в 14 году крымские татары открыли для нас мечети с предложением служить литургию w meczetach.
I tak w 2014 roku, w momencie tej okupacji, krymscy Tatarzy proponowali otwarcie meczetów, żeby tam można było pełnić służbę liturgii.
Mszy. I przedstawcie sobie w Polsce, w meczecie, gdzie służy miejscu katolicki священnik. W takiej sytuacji.
Wyobraźcie sobie w Polsce, że oto w meczecie jest celebrowana msza katolicka. No taka jest teraz sytuacja, tak się wydarzyło.
I my pomagamy drug drugu. To nasi bracia. У них свой путь к Богу, своя культура, и мы ценим в Украине нашу эту монокультурность, моноконфессиональность, мононациональность. Полинациональность, поликультуру, да, многонациональность. Это наш бриллиант.
To jest ich droga do Boga. My w naszej kulturze cenimy tą wieloreligijność, te różnice i to jest taka jakby cecha charakterystyczna nasza.
A jeśli chodzi o ingerencję rosyjską, no bo jest ingerencja rosyjska w sprawy religijne, to tylko świadectwem choćby to są te różne struktury cerkiewne, czy w ten świat islamu tutaj też Rosja jakoś ingeruje?
W Ukrainie europejski wektor dla nas, religia to w pierwszej chwili wiera w Boga, wiera, która pomaga делać dobre dzieła dla swojego narodu, dla swojego государства, dla drugich krajów, dla drugich ludzi. Чем отличаемся от российской модели, что там религиозная организация – это политическая структура.
На Украине это, мамы там керунок европейский. Для нас вера есть для людей, вера связана с людьми. То, что, чем мы ружнимы от системы российского. Вера – это милосердие, а в России это систем структуры państwowej.
A jak ojciec?
Jeżeli pozwolisz, tak? To ja może dodam, bo to oczywiście nie jest tak łatwo, że Rosja też próbuje ingerować w życie religijne na Ukrainie, też w tym obszarze, jeśli chodzi o to, co się zapytałeś, czyli w obszarze islamu, też pojawiały się osoby, które wprost są właściwie namaszczone z Moskwy i Tatarzy krymscy znajdują się często w takiej sytuacji dosyć skomplikowanej, gdzie właściwie okazuje się, że imam jest, reprezentuje strukturę państwa, które po prostu odpowiada za agresję na Krym. Oczywiście Tatarzy krymscy na to się nie zgadzają, dlatego mają swoje struktury i one charakteryzują się tym otwarciem, między innymi właśnie tą współpracą międzykonfesyjną. No tego nie można oczekiwać od tych, którzy przyjeżdżają z Moskwy.
Na zakończenie, jak ojciec ocenia tą kondycję duchową społeczeństwa ukraińskiego? No bo jest to społeczeństwo żyjące w cieniu wojny przecież.
A zostajanie suspilstwa ukraińsko w religijnym formacie.
Всегда это, конечно, плохо, но любой конфликт поднимает, обостряет религиозные чувства.
Z jednej strony to oczywiście jest bardzo źle, ale z drugiej strony każdy konflikt wyostrza te religijne podejście.
Ludzie понимają, dla czego нужна wiara w Boga.
Ludzie zaczynają rozumieć, dlaczego jest potrzebna wiara w Boga.
Это как душа страны, ну, как душа края.
То так, как дух. По просто дух краю, дух народу.
Если нет религиозной составляющей в стране, эта страна слабая.
Jeżeli nie ma tego właśnie, nie tworzy się tej religijnej części, to po prostu kraj jest słaby.
Неважно, какой костел, католический для нас сейчас, это евангелические церкви, православные, это мусульмане, иудеи, это то, что бронит наше государство. Это вера, которая защищает народ.
Nie do końca ważne jest, jaki to jest bezpośrednio kościół, czy to jest kościół katolicki, kościół ewangelicki, czy to są muzułmanie, ale to wiara właśnie w tym momencie chroni nasz naród.
I sytuacja w Ukrainie сейчас такая, что каждое вызнание, каждая конфессия, религиозная спільнота защищает свой народ, своей верой, и это видно очень.
Mamy taką sytuację na Ukrainie, że każda konfesja, każda ta religijna wspólnota swoją wiarą chroni właśnie nasz naród.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ojciec Sierhii Dmitrijew, kapelan wojskowy, prezes Eleos Ukrainy. Jeszcze byśmy o wielu rzeczach mogli rozmawiać. Może uda się jakoś coś w Kurierze Wnet z tym zrobić. Dziękuję za wizytę.
Bardzo dziękuję. Miłego dnia.
Wnet i jeszcze ostatnie krótkie pytanie polityczne do naszego reportera z Ukrainy. Jak w tej chwili wygląda sytuacja w kampanii wyborczej?
Nie zmieniają się w sumie te główne sondaże, czyli wciąż lideruje komik, aktor Wołodymyr Zełenski. Niektóre ostatnie sondaże dają mu nawet 27% poparcia. Dopiero 16% poparcia ma urzędujący prezydent Petro Poroszenko. Za nim jest Julia Tymoszenko. Coraz więcej różnego rodzaju skandali i takiej brudnej gry, jak wzajemnie nazywają to kontrkandydaci. Ale no, na razie możemy powiedzieć, że o tyle jest ta sytuacja stabilna, że wygląda na to, że Wołodymyr Zełenski wejdzie do drugiej tury, a czy zmierzy się tam z Petro Poroszenko czy z Julią Tymoszenko, no to najbliższe tygodnie pewnie to pokażą. Pamiętajmy, że te wybory na Ukrainie, wczoraj też o tym rozmawiałem z ambasadorem Deszczycą, ta rozmowa była emitowana wczoraj po południu, te wybory cały czas są też realizowane w sytuacji rosyjskiej agresji, nie można tego czynnika lekceważyć. Rosja ma tutaj możliwość wpływu destabilizacji sytuacji. Na Ukrainie wierzy się, że do jakiejś bezpośredniej może ingerencji nie dojdzie, ale nawet to, że trwa ta wojna, nie można tego po prostu lekceważyć.
Wojna trwa i trwa, proszę Państwa, niedaleko nas. Naprawdę nie można o tym zapominać. Bardzo serdecznie dziękuję, Paweł Bobołowicz.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękuję również za tłumaczenie. Teraz zaśpiewa dla nas Nina Simone. Godzina 9:43. Proszę Państwa, teraz będzie 30-sekundowy przegląd prasy. Żartuję oczywiście, ale spojrzałem na Gazetę Wyborczą, która jakimś cudem się tutaj znalazła w redakcji, więc powiem dwie rzeczy. Jedna, że Gazeta Wyborcza napisała, proszę Państwa, coś pozytywnego o Jarosławie Kaczyńskim. Naprawdę udało się kolegom. Mianowicie na 41 posłów emerytów tylko dwie osoby, w tym Jarosław Kaczyński, zadeklarowały, że oddadzą 13. Pan prezes ma zamiar przekazać tę kwotę na wiarygodną organizację zajmującą się ochroną zwierząt lub wykupem tych przeznaczonych do rzeźni. To jest informacja z pierwszej strony Gazety Wyborczej. I jeszcze informacja, nie wiem czemu tutaj koledzy satysfakcję jakąś czują. USA nie spełnił naszych oczekiwań co do baz wojskowych. Fort Trump odjeżdża. Cóż, odjeżdża czy nie odjeżdża, o tym przekonamy się pewnie. O tych sprawach będziemy rozmawiać, ale już w innym poranku. Natomiast dzisiaj też będziemy rozmawiać o Ameryce, ale w nieco innym kontekście. A w naszym studiu kolejny gość, już dzisiaj ostatni, pan profesor Jacek Koronacki, wieloletni dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry. Kłaniam się.
Proszę bliżej do mikrofonu, ale też komentator spraw bardzo amerykańskich, proszę. Współpracownik między innymi takich pism jak Arkana, jak Teologia Polityczna, gdzie poza swoją specjalnością ściśle zawodową wielokrotnie wypowiadał się pan na tematy amerykańskie, przede wszystkim na tematy związane z amerykańską myślą konserwatywną. Ale dziś zajmiemy się nie żadną historią myśli, tylko jak najbardziej sprawą współczesną. Mianowicie cały czas mówi się o tych różnych sprawach związanych z rywalizacją technologiczną między USA a Chinami, o tym, kto będzie tutaj na świecie realizował technologię 5G, o tej sprawie firmy Huawei. O co w tym wyścigu, panie profesorze, tak naprawdę chodzi?
Może niełatwo powiedzieć w sposób ostateczny, o co chodzi, ale to, co rzeczywiście jest tutaj nieprawdopodobnie ważne, co wyznaczy, współwyznaczy naszą przyszłość, to przecież to, że niesłychany zupełnie rozwój technologiczny, w szczególności rozwój tych technologii cyfrowych, komunikacyjnych, czyni, że świat się bardzo, bardzo szybko zmienił i nadal będzie się szalenie szybko zmieniać. Zwykle, gdy takie pytanie słyszę, odpowiadam, że nie tak dawno temu tutaj w Polsce się ukazała praca Klausa Schwaba, założyciela i prezesa długo Światowego Forum Ekonomicznego, który pisze o przemyśle 4.0, który pisze o czwartej rewolucji przemysłowej i najzwyczajniej w świecie ma rację. Badacze zapowiadali, najlepsi badacze zapowiadali na przełomie wieków XX i XXI, że tak jak mówimy, czy też mówiliśmy wtedy o wirtualnej rzeczywistości, tak za chwilę będziemy mieli wirtualność rzeczywistą. My rzeczywiście zaczynamy żyć w świecie mocno zwirtualizowanym, w świecie cyfrowym po prostu, w cyberprzestrzeni. My sobie z tego nie zdajemy sprawy. To algorytmy opowiadają o tym i mówią nam to, co my mamy wiedzieć, opowiadają nam o nas. Internet rzeczy ma nam pomagać, ale summa summarum stajemy się tego niewolnikami, a to wszystko powiada, że w tle mamy ekonomię, która się zmienia i mamy tę przestrzeń zbrojeń, przestrzeń rywalizacji międzypaństwowej, która się szalenie zmienia za sprawą tych technologii. Jeżeli mówić o gospodarce, i to Klaus Schwab znakomicie podkreśla, to tak jak kiedyś mogliśmy mówić o efekcie skali, a to dlatego, że mieliśmy łańcuch dostaw, a to dlatego, żeby tak powiedzieć, fabryka była rzeczywista i miała ogromne załogi i teraz od tych łańcuchów dostaw itd. itp. Zależała potęga ekonomiczna koncernu. Dziś nasze koncerny są tak naprawdę wirtualne, nie mają zespołów ludzi, mają programy, to są potężne platformy internetowe. To są platformy nie tylko obliczeniowe, ale dla nas tutaj w społeczeństwie platformy transakcyjne i w rezultacie to czyni, że ta ekonomia, te największe koncerny, najbogatsze, sterujące, by tak powiedzieć, współsterujące naszą ekonomią, są koncernami zupełnie nowego typu. tu już nie mówimy o efekcie skali, o zasięgu, to jest zasięg światowy. To musi mieć ogromny wpływ na to, kto będzie potęgą. Potęgą będzie ten, który jest najmocniejszy w świecie technologii cyfrowych i komunikacyjnych. Nie dziwota zatem, że te dwa najpotężniejsze dzisiaj państwa, Stany Zjednoczone i Chiny, muszą ze sobą, muszą w jakimś sensie, muszą tak mocno rywalizować i w rezultacie dzisiaj ta przyszłość nie jest pewna, bo to nie tylko gospodarka, ale także właśnie militaria, a więc zbrojenia, wojna w cyberprzestrzeni. Na przykład.
Mówimy o Chinach i Stanach Zjednoczonych, ale czy na przykład Europa, Unia Europejska w jakikolwiek sposób w tym wyścigu jest obecna, czy nie?
Raczej nie. Albo po prostu nie. Dlaczego? Na to się składa no, wiele przyczyn. O Unii Europejskiej tutaj rozmawiają fachowcy, prawda? I doskonale wyjaśniają razem z panem redaktorem, jak ta Unia wielkie ma kłopoty ze sobą. Także dlatego, że jest zbiurokratyzowana, także dlatego, że nie ma w niej ani tej wolnej przedsiębiorczości amerykańskiej, ani tych szalonych pieniędzy. I tutaj szalonego efektu skali chińskiego z Chinami. W rezultacie ta Europa się tak naprawdę nie liczy. Dzisiaj Europa będzie... Berlin, proszę bardzo, to kwestia ostatnich dni. To w ostatnich dniach, skoro Unia powiada, że i może ma wiele racji, że skoro nie ma jasnych dowodów na to, że powiedzmy Huawei, ZTE, potężne koncerny, na Huawei jest teraz, prawda, od pewnego czasu atak amerykański. Nie ma jasnych dowodów na to, że mamy tam do czynienia z wyraźnym tym elektronicznym szpiegowstwem. No to Unia powiada, będziemy z Huawei współpracować, póki nie zobaczymy, że oni rzeczywiście szpiegują, albo też się przed tym szpiegowaniem jakoś zabezpieczymy. A w tym momencie, dosłownie, jak rzekłem, w ostatnich dniach Stany Zjednoczone powiadają, no jeżeli... do Berlina. Jeżeli Berlinie nie wyrzucisz, prawda, odrzucisz tej współpracy z Huawei, to my nie będziemy się z tobą dzielić informacjami tajnymi szpiegowskimi. A to jest dla Berlina nieprawdopodobnie ważne, by się Ameryka dzieliła, bo przecież skoro mamy ten zalew imigrantów, to mamy także wzrastające niebezpieczeństwo terroryzmu i naprawdę ten Zachód musi wszystko wiedzieć o tym, co się dzieje, a Berlin odcięty od informacji przychodzących ze Stanów, dotyczących właśnie działania antyterrorystycznego, szpiegowskiego, to Berlin po prostu bezradny. A więc widać tutaj i tę potęgę Stanów z jednej strony, no i Chin, i z drugiej strony tę bardzo trudną sytuację Unii.
A kto w tej chwili w tym wyścigu w takim razie, który model bardziej się sprawdza? Czy ten model amerykański, powiązany oczywiście z państwem, ale jednak oparty o wolną, ukorzeni swoich, o wolną przedsiębiorczość, czy ten centralizacyjny model chiński? Nie zapominajmy, wciąż jest to państwo totalitarne, państwo, gdzie partia ma władzę naczelną i wszystkim decyduje. Kto wygrywa?
Wydaje mi się, i tutaj po prostu zawsze, gdy przecież na takie tematy się wypowiadam, to jasne, że posługuję się głosem ekspertów, staram się wybierać wybitnych ekspertów. Ten wynik nie jest przesądzony najzwyczajniej w świecie, bo z jednej strony, jeżeli tak spojrzymy historycznie na, proszę bardzo, na konflikt Stany Zjednoczone, Rosja, wystarczyło zmusić Rosję do ogromnych wydatków zbrojeniowych, żeby już ta ekonomia się załamała. A tutaj, w Chinach, mamy przeogromne zasoby ludzkie, to ponad miliard i 300 milionów ludzi. Mamy przeogromne zasoby w rezultacie także ekonomiczne, gospodarcze. Tu się nie da tych Chin zdusić. I oczywiście z jednej strony mamy ową gospodarkę państwa totalitarnego, ale państwa bardzo mądrego. Ta gospodarka jest gospodarką mieszaną. To znaczy ogromne pieniądze idą na sposób niekonkurencyjny. I to zwalnia być może rozwój, ale równocześnie to są pieniądze ogromne przeznaczane firmom, w pewnym sensie obojętne, potężnym, potężnym koncernom, w pewnym sensie obojętne, czy państwowym, czy niepaństwowym, one robią, co chcą i one mają za zadanie coś rozwijać, prawda? Chińczycy są zależni dzisiaj w tej swojej wspaniale rozwijanej technologii od na przykład obwodów scalonych amerykańskich zachodnich. Wobec tego wykładają do tam 25 roku, wyłożą 25 chyba miliardów dolarów na to, żeby około 70% obwodów scalonych, z których chińska gospodarka pochodziła, było już produkcji chińskiej. Wyłożyli miliardy na nową komunikację, no właśnie komunikację 5G, ale w tym także komunikację szyfrowaną kwantowo, komunikację kwantową, to są niezwykle nowe technologie, przepraszam bardzo, Chińczycy zaczęli o to dbać bardzo, bardzo dawno, w szczególności o rzeczone 5G. I tak, w jakimś sensie trudniej im jest niż tej wolnej przedsiębiorczości, która fantastycznie ciągle się rozwija i daje fantastyczne wyniki w owym postępie technologicznym. Tu trzeba powiedzieć, na wielu polach, o polu zwanym sztuczną inteligencją, co by to nie znaczyło, to inny troszeczkę temat. Amerykanie mają fantastyczne sukcesy. Dolina Krzemowa jest nie do pokonania, ale nie do pokonania, można rzec, jej myśl. Ale równocześnie pamiętajmy o tym, że tam jest masa już też pieniędzy chińskich w tej Dolinie Krzemowej. A zatem te firmy prywatne także pracują po części dla Chin. Ten rachunek jest wobec tego bardzo skomplikowany, a jego wynik niepewny, to ostatnie słowo, przepraszam jeszcze, bo rzeczywiście dzisiaj Chiny mają ogólnie biorąc, i niech o tym się wypowiadają ekonomiści, poważne, coraz poważniejsze kłopoty ekonomiczne, tak zwana szara bankowość, przeinwestowanie, to wszystko wprowadza tam, prawda, poważną, bardzo nierównowagę ekonomiczną, poważne kłopoty. W początku 2018 roku udawało się partii komunistycznej, jej szefowi nad tym prawie zapanować, ale musieli się z kroków naprawczych wycofać, bo to zagroziło kłopotami społecznymi, by tak powiedzieć. A więc to jest ciągle niewiadoma.
Ta walka, która się toczy, to jest też walka chyba opanowanie nad informacją, bo w grę wchodzą systemy, które są w stanie jakby w skali globalnej operować ogromną ilością danych.
Jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. A przecież, no właśnie, informacja, no to właściwie klucz do wszystkiego. Na niej dzisiaj opieramy nasz rozwój ekonomiczny. My chcemy wiedzieć wszystko o wszystkim, a to właśnie informacja. I tutaj komunikacja, a więc przenoszenie informacji, a więc 5G, nad którym zaczęli Chińczycy pracować. Ledwie te poprzednie generacje powstawały komunikacji 4G i oni już pracowali nad 5G. To jest zupełnie nowa jakość. To będzie zupełnie nowa jakość. To jest jeszcze ciągle przyszłość, ale oni tutaj inwestują w to pieniądze przeogromne, prawda? Obiecują te 150 miliardów dolarów wyłożenia na rzecz tę i starają się zapanować nad komunikacją właściwie prawie na świecie, bo to będzie, powiedzmy, to są kanały komunikacyjne, taki nowy jedwabny szlak, a nowy w tym sensie, że właśnie technologicznie nowy, i nad tym chcą Chińczycy panować, są powstrzymywani politycznie, czy to w Australii, czy to w Kanadzie, ale oni ciągle o to panowanie nad informacją walczą.
Panie profesorze, tutaj, bo ta technologia 5G to w ogóle budzi dużo, to będzie oddzielna na ten temat.
Oczywiście.
Rozmowa, w którymś
poradzie. Ze mną, który...
To budzi wiele kontrowersji, ale może gdybyśmy tak od strony takiej właśnie ściśle takiej technologicznej powiedzieli, na czym polega ten przełom właściwie, czy można ludziom jakoś to wytłumaczyć?
Od strony technologicznej, to właśnie tutaj, przepraszam bardzo, ale no niestety nie mnie pytać. To, co ja wiem doskonale z zewnątrz, to tyle, że mamy mieć szaloną prędkość tego przesyłu i pewność, niezawodność, ale technologicznie na czym to ma polegać, ja po prostu nie wiem. Natomiast co jest ważne, kiedy mówimy o prędkości i niezawodności, to znaczy, że I tutaj warto powiedzieć o zbrojeniach. To znaczy, że będziemy mieli komunikację zupełnie nowej generacji w teatrze wojennym, w teatrze wojskowym. Sterowanie dronami, samolotami, pociskami itd. itp. to przejdzie na zupełnie, zupełnie inny etap. Rzecz w tym, że te stare technologie, tam 4G powiedzmy, to były, że tak powiem, smartfony. 5G ogarnie całość komunikacji, można rzec całość komunikacji internetowej, a zatem zupełnie właśnie nowe możliwości sterowania logistyki wojskowej. I tutaj widać, jak ten rozwój równocześnie staje się kluczowy ze względu na możliwości szpiegowania, utrudniania tej komunikacji itd. itp. I tutaj to jest rzeczywiście kwestia nieprawdopodobnej zupełnie wagi dla tych stosunków Chiny-Stany Zjednoczone.
A zanim podsumujemy te sprawy stosunków Chiny-Stany Zjednoczone, to z perspektywy takiego kraju jak Polska, średniej wielkości kraj, ale jednak poważny rynek Unii Europejskiej, jak ten konflikt nas dotyka?
To jest chyba trudne dla mnie pytanie, trudne w ogóle pytanie znowu, bo my dzisiaj tak naprawdę jesteśmy tylko użytkownikami tych komunikacyjnych technologii. My rozwijamy technologie informatyczne, ale to są sprawy niszowe. My tutaj nie jesteśmy bezpośrednim producentem, twórcą liczącym się tych nowych technologii.
No tak,
a z drugiej strony one na nas działają oczywiście.
Ale
one
jesteśmy stawiani przed jakimś
z nich
wyborem,
korzystać.
Tak? Nasi sojusznicy amerykańscy przyjeżdżają do Europy i mówią, nie korzystajcie z takich technologii. Z drugiej strony widać tutaj też jakby pewne działania ze strony kapitału chińskiego. Widać nawet i w polskich mediach. Widać, że też są przecież Polacy, którzy są wysoko w strukturach tych chińskich koncernów, przynajmniej ich oddziałów europejskich, więc widać, że tutaj jakby w pewnym momencie Polska będzie pewnie postawiona przed koniecznością dokonania jakiegoś wyboru.
Ten głos już nieraz także w rozmowach z panem redaktorem słyszałem, to bardzo trafny głos, bardzo chyba trafnie przygnębiający, że tak powiem. My niezbyt dobrze potrafimy chyba sobie radzić z tymi problemami i jesteśmy takim troszeczkę bezwolnym klientem proszącym o to i owo. Nie widać było w odpowiednim momencie tego, że chcemy grać między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską po to, żeby te Stany Zjednoczone namawiać do jak najlepszych z nami kontaktów, ale nie w sferze, czy ja wiem, słownej, a w sferze gospodarczej i militarnej. A myśmy raczej prosili niż grozili. Ten, kto tylko prosi, nie otrzymuje nic. Ten, kto grozi, że odejdzie, a jest w miarę obecny na tym świecie, w miarę widoczny na tym świecie, ten staje się rzeczywiście partnerem, jakkolwiek małym, ale partnerem do rozmów, a nie klientem, który nic nie otrzyma. I tutaj my, no obserwatorzy życia politycznego, bo to tego dotyczy, po prostu się bardzo o nasz kraj niepokoimy, bo no właśnie, bo więcej w nas z wasala niż z rzeczywiście jakiegoś partnera. Ja pozwolę sobie jeszcze na jedno zdanie. To fenomenalnie, chociaż to może można rzec inny temat, ale czy na litość Boga on nie pokazuje tego samego zjawiska, a mianowicie nasze stosunki, czyli stosunki nasze z Izraelem, stosunki polsko-izraelskie. Ileż tutaj jest nieumiejętności, prawda? Zupełnego nierozumienia państwa izraelskiego, zupełnego nierozumienia tamtej kultury, tamtego porządku społecznego i w rezultacie, prawda, prośby o to, siam to, wam to, które się oczywiście spotykają z kpinami z drugiej strony, na które sobie nie zasłużyliśmy merytorycznie, natomiast głupotą swoją polityczną być może zasłużyliśmy. Przepraszam za tak surowe słowa, ale No ale nie potrafimy sobie z tym problemem poradzić.
Można mówić poranka wnet surowe słowa.
Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Jacek Koronacki, profesor w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, był gościem poranka wnet. A o tych skomplikowanych sprawach i o tych też, że świat zmienia się w sposób fascynujący, nawet jeżeli czasem groźny, będziemy oczywiście dalej w Radiu Wnet opowiadać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest godzina 10:03. Te 3 minuty przedłużenia to też nie bez przyczyny, dlatego że audycja o piosence francuskiej, Złote Lata Piosenki Francuskiej, rozpocznie się 9:50. Zapewne ja się już żegnam. Antoni Opaliński, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy słuchali Poranka Wnet. Audycję zrealizował Karol Smyk, wydawcą była Magda Piejko. W przygotowaniu programu pomagała też Jaśmina Nowak. Proszę Państwa, w naszej ramówce już za chwilę, tak jak mówiłem, Złote Lata Muzyki Francuskiej, potem Ela Mazol i Pora Karmienia. O 12:00 informacje południowe, o 13:00 Niech Słowo Zawsze Słowo Znaczy, audycja Ewy Błoch i Anny Falkiewicz, później Tomasz Wybranowski, Studio 37, o 16:00 na Popołudnie Wnet zaprasza Łukasz Jankowski, o 19:00 Sofa Surfing, szeroko rozumiana muzyka elektroniczna, audycja Olgierda Zbychorskiego, o 20:00 Radio Solidarność. Co będzie dalej? Co będzie dalej, to się okaże. Proszę Państwa, jutro rano na Poranek Wnet z Wilna zaprasza Krzysztof Skowroński. A teraz, no cóż, a teraz już jeszcze raz posłuchamy dzisiaj muzyki z muzykalu Hair.